Kilka lat temu miałem Mustanga, którego niestety mi ukradli. Gdyby mi go nie ukradli, prawdopodobnie nie marzyłbym o innym, ale z tego względu, że mi go ukradli, no to szukałem zastępstwa.
Do rozwoju najbardziej zachęciła Cię była partnerka, którą teraz chcesz serdecznie pozdrowić i podziękować, tak?
Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Grałem w pokera przez internet, online, przez 3 lata. I straciłem 3 lata życia. Miałem też znajomych, od których pożyczałem pieniądze. Wtedy moralność już nie ma żadnego znaczenia dla takiego umysłu hazardzisty. Ja po prostu musiałem zdobyć pieniądze, nieważne jakim kosztem.
Mogłeś się stać nawet bezdomną osobą, prawda?
Tak, 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 tak. Tutaj w Warszawie.
Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski.
Życiowe niepowodzenia zachęciły go do jeszcze większych starań. Bartłomiej był uzależniony od hazardu. Wyszedł z nałogu i dzisiaj ku przestrodze opowie m.in. o tym problemie. Nim poznamy historię człowieka, który na 30. urodziny sprawił sobie Lamborghini Urus w najbogatszej wersji, to chciałbym Wam powiedzieć, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Letyshops, czyli serwis cashback, pozwalający zwrócić część wydanych pieniędzy z zakupów online. Letyshops współpracuje z kilkoma tysiącami sklepów w Polsce, płacącymi platformie prowizję, którą dzieli się ona ze swoimi użytkownikami w postaci cashbacku, czyli prawdziwych pieniędzy. Co ciekawe, codziennie pojawiają się tak zwane gorące cashbacki, pozwalające zaoszczędzić 5 bądź nawet 10% więcej. Należy jednak pamiętać, że przykładowo robiąc zakupy na Allegro, trzeba wyłączyć adblocka, bo inaczej cashback nie zostanie przyznany. Ogólnie cały proces to tylko kilka kliknięć. Przykładowo cena tego laptopa to 3749 zł. Generalnie gorący cashback na Allegro wynosi do 14,5%, ale różne kategorie mają swoje indywidualne cashbacki. Więcej informacji oraz link do wtyczki znajdziecie w opisie filmu, a teraz dowiedzmy się, co skłoniło Bartłomieja do zakupu tego samochodu.
Jak już coś robię, to lubię robić na maksa i nie zadowoliłby mnie Urus, który jest taki sam jak wszystkie. Chciałem po prostu wziąć sobie najbardziej wypasioną wersję, żeby po prostu no, czuć się, że jak zobaczę drugiego Urusa, to jednak mogę sobie powiedzieć, że mój jest z karbonami. Lepiej wygląda i być dumnym z tego, że osiągnąłem ten cel.
Katalogowo Urus kosztuje 1 200 000. Jaka jest różnica między tą wersją bazową, że tak to określę, która i tak jest niebywale obszerna w wyposażenie, a Twoim samochodem, który jest skonfigurowany w tym najdroższym pakiecie?
To tak, masz rację. 1 200 000 to jest ta bazowa wersja w Polsce. Wersja, którą tutaj widzicie, kosztowała około 1 900 000. Nie różni się ona bebechami, czyli silnikiem, to jest ta sama jednostka V8 biturbo 650 koni, ale ta cena jest spowodowana, różnica ceny jest spowodowana tym, że mamy tutaj pełny pakiet skóry w środku oraz wszystkie karbony, które były możliwe oprócz progów. W tej wersji Urusa, znaczy w każdej wersji Urusa mamy 650 koni mechanicznych. Przyspieszenie do setki katalogowo to jest około 3,6 sekundy, ale z tego co słyszałem, to można osiągnąć nawet 3,4. Tutaj mamy też wymieniony wydech na sportowy Akrapowicza, co to daje takiego smaczku temu samochodowi. Ten dźwięk jest dużo bardziej taki głęboki, bym powiedział.
Czy samochód w Twoim życiu wypełnia jakieś deficyty? Jesteś pasjonatem motoryzacji? Powiedz coś więcej o sobie, bo wydaje się, że no Lambo w ekstrawaganckim kolorze dużo też może mówić o właścicielu.
Masz rację. Więc tak, lubię sportowe samochody. Kilka lat temu miałem Mustanga, którego niestety mi ukradli. Gdyby mi go nie ukradli, prawdopodobnie nie marzyłbym o innym. Ale z tego względu, że mi go ukradli, no to szukałem zastępstwa. W międzyczasie pojawiła się właśnie rodzina, więc już niskie, szybkie samochody sportowe nie były praktyczne dla mnie, więc poszedłem w stronę SUV-ów. A jeżeli chodzi o SUV-y, no to nie widziałem innej alternatywy dla Urusa.
Czyli innymi słowy można powiedzieć, ukradli Ci Mustanga, kupiłeś Lambo.
Tak, tak, tak.
Żeby nie przedłużać się w takim razie, to zapraszam Cię do środka samochodu.
Super, dziękuję.
To, że Tobie w życiu w tej chwili wychodzi, to jest kwestia tego, że bardzo długo nie wychodziło.
Tak.
I do rozwoju najbardziej zachęciła Cię
była partnerka, którą teraz chcesz serdecznie pozdrowić i, tak. i podziękować, tak?
Tak, zostawiła. Tak, dokładnie, dokładnie. To jest, no tak, to jest takie... Podchodzę do życia w ten sposób, że te negatywne historie, negatywne zdarzenia przekuwam na jakieś nauki zawsze i nie mam do niej pretensji, bo dała mi najlepszy prezent, jaki mogła, zostawiła mnie, bo będąc w tak toksycznym związku z nią, nie byłbym teraz tu, gdzie jestem, nie miałbym kochającej rodziny, dwójki dzieci, narzeczonej, tylko zapewne żyłbym no, całkiem inaczej, więc super się stało i razem z tą narzeczoną był też hazard. To było takie kombo, które mnie po prostu sprowadziło na samo dno, do takiego bagna, z którego no, teraz z perspektywy czasu, jak rozmawiam z znajomymi, mało kto mówi, żeby z tego wyszedł. Po prostu miałem około 200 tysięcy długu, byłem uzależniony od hazardu, nie miałem pracy i złamane serce przez to, że mnie zostawiła ta dziewczyna. I od tego się zaczęła moja kariera programisty.
Opisałeś to w żołnierskich słowach, choć ta historia się ciągnęła przez wiele lat i tak. To będzie punkt wyjściowy do kolejnej mojej serii pytań. Jak udało Ci się z tego wyjść? Ile środków straciłeś? To są takie podstawowe pytania.
Grałem w pokera przez internet, online, przez 3 lata. I straciłem 3 lata życia, prawdę mówiąc, bo granie w pokera na kilku stołach naraz, kiedy turnieje potrafią trwać po 10-12 godzin, w momencie, gdy przegrywasz taki turniej zaraz przed finałowymi stołami, czyli mam tu na myśli punktowanymi, w których możesz wygrać już realne pieniądze, to po prostu masz wrażenie, że straciłeś tyle czasu i chcesz to szybko odegrać. Wtedy wchodzisz na wyższe stawki i spirala się zakręca. Zaczynasz coraz więcej wkładać pieniędzy, chociaż już jesteś zmęczony, grasz 12-15 godzinę z rzędu, czasami nawet potrafiłem grać 24 godziny bez snu, zadłużając się coraz bardziej.
Ale kto studentowi dawał te pieniądze?
Miałem trochę swoich, a później chwilówki. Chwilówki. Brałem chwilówki, pożyczałem od dziewczyny, miałem wtedy dziewczynę inną jeszcze. Podczas hazardu miałem tak jakby zmianę dziewczyny. O. Tej, o której wcześniej mówiłem, była już pod koniec, ale wcześniej miałem jeszcze taką lepszą dziewczynę, którą ja zostawiłem i która pożyczała mi te pieniądze. Niestety, miałem też znajomych, od których pożyczałem pieniądze. Wtedy moralność już nie ma żadnego znaczenia dla takiego umysłu hazardzisty. Ja po prostu musiałem zdobyć pieniądze. Nieważne jakim kosztem, nieważne, że prosiłem jakąś osobę kilkukrotnie, której jeszcze nie oddałem tych pieniędzy i tak dalej. No to jest strasznie chora sytuacja.
Relacje się posypały towarzyskie.
Tak, tak, tak.
Poszukałeś jakby poniekąd bliskich ludzi, prawda? Przez ten swój nauk.
Tak, oj tak. To jeżeli nauk wchodzi w grę, to mówię, nic innego się nie liczy. Liczą się tylko te w przypadku hazardu. Jak zdobyć te pieniądze, nieważne jakim kosztem, relacje odchodzą do lamusa. Całe szczęście po tym wszystkim oddałem te wszystkie pieniądze, które pożyczyłem, zrekompensowałem się i wróciłem na prostą. Jednak to było spowodowane tym, że w pewnym momencie potrzebowałem 1000 zł i chciałem już skończyć z tym hazardem, ale nikt mi nie pomógł już. Pytałem też rodziców, którzy nie byli świadomi może tragedii, jaką teraz przechodzę, wtedy przechodziłem i po prostu nie pożyczyli mi tych 1000 zł, a nie miałem na mieszkanie, bo przegrałem pieniądze, które mi dali, żebym zapłacił za czynsz za mieszkanie. I to wtedy...
Czyli mogłeś się stać nawet bezdomną osobą, prawda?
Tak. Tutaj w Warszawie. I po prostu w tym momencie, jak mi nikt nie pożyczył pieniędzy, ja przestałem grać w pokera, ale zadłużyłem się jeszcze bardziej. Musiałem brać chwilówkę za chwilówką. Był też taki portal, który oferował pieniądze innych ludzi, czyli kilka osób, które miało pieniądze, mogło ci pożyczyć je na procent lichwiarski, bo to było około 20%, 25% w skali roku, ale nie mając wyjścia, po prostu wszedłem w to, żeby mieć jakiekolwiek środki, żeby jakoś się odbudowywać. Później w międzyczasie była ta druga dziewczyna, która też spowodowała jeszcze większy dług w moim życiu. I w rezultacie...
Tak zwana ekskluzywna dziewczyna.
Tak. Ja duże pieniądze w nią też inwestowałem. I skończyło się na tym, że straciłem jeszcze kilkadziesiąt tysięcy, pobrałem kilka kredytów konsolidacyjnych.
No dobrze, natomiast wyszedłeś z tych długów finalnie na prostą. Jakie miałbyś rady dla tych osób, które w tej chwili borykają się z różnego rodzaju uzależnieniami, które wpychają w różnego rodzaju problemy?
Tak, więc genezą według mnie uzależniania jest uciekanie od czegoś, uciekanie od jakichś problemów, od życia, od czegoś, z czym sobie nie radzimy i uciekamy w jakikolwiek nauk. Tak? W moim przypadku to był hazard. Moją radą jest to, żeby ludzie spojrzeli obiektywnie na siebie i przyznali się do tego, bo to nie jest wstyd. Każdy człowiek przechodzi problemy, czy ty, czy ja mamy jakąś historię, każdy popełnia błędy i nie jest wstydem się do tego przyznać, bo dzięki temu, jeżeli zdamy sobie sprawę, że mamy problem, jesteśmy w stanie z tym walczyć. A jeżeli udajemy, że nie mamy tego problemu, no to żyjemy w takiej nieświadomości i niszczymy sobie całe życie. Tego typu doświadczenia według mnie są wartościowe i warto przeżyć takie porażki, które trzeba przekuć potem w naukę i więcej tego po prostu nie robić.
Cenna lekcja płynąca z Twojego doświadczenia. W takim razie, przed czym Ty uciekałeś?
Przed czym ja uciekałem? Dobre pytanie. Nie zrobiłem takiej autorefleksji, ale teraz o tym myśląc, na pewno przed studiami.
Czyli przed jakąś odpowiedzialnością?
Tak, tak. Moi rodzice, jak każdy rodzice z tego pokolenia lat 60., 70., uważali, że papierek, studia to jest to, co da ci przyszłość. Da ci pracę, da ci etat. A ja od początku miałem wrażenie, że to nie jest dla mnie, że ja nie chcę się podporządkować pod jakiś system, całe życie harować, patrząc na moich rodziców, 8-16, jakiś tam urlop, pieniądze lepsze, gorsze, ale być uzależnionym od kogoś. Ja miałem wrażenie, że ja sam sobie wykreuję moją przyszłość i będę pracował tak, jak chcę. I te studia wcale nie są mi potrzebne, żeby osiągnąć sukces, więc buntowałem się. To był według mnie taki bunt przed tym, co mi rodzice chcieli na mnie wymusić, czyli te studia. Więc po prostu ja uciekałem od tego, nie chciałem od nich brać więcej pieniędzy, więc hazard był takim sposobem na przetrwanie. Potrzebowałem trochę więcej pieniędzy, niż oni mi dawali, a nie widząc innego środka zarobku, po prostu wszedłem w hazard.
Ja nie jestem szczęśliwie uzależniony od czegokolwiek i też chyba nigdy nie byłem. Zastanawiam się, jakie to są uczucia, jakie to są emocje towarzyszące na co dzień nałogowemu hazardziście. Adrenalina, ekscytacja?
Oj tak. To są takie skoki. Jest taka sinusoida, bo grasz turniej, grasz 12 godzin. Dochodzisz do finałowego stołu i załóżmy wygrywasz, czy dostajesz tam w pierwszej dziesiątce, masz miejsce, dostajesz duże pieniądze względne. Na przykład grając za około 10 do 50 dolarów na turniej, w którym brało udział około 100 do 500 osób, jesteś w stanie z tych 10 dolarów zrobić na przykład 5000 dolarów. Więc to są mega emocje, bo praktycznie zarobiłeś 5000 w parę godzin, więc jest euforia, jest adrenalina. Emocje z każdą kolejną minutą grania w turnieju, im jesteś dalej, im mniej osób zostało, są po prostu takie niesamowite uzależniające, właśnie to jest to. Ale jak zaczynasz przegrywać, to jest dół. Jest taka różnica tego poziomu energetycznego, z takiej totalnej euforii, praktycznie można popaść w depresję.
Taka dwubiegunówka, można powiedzieć.
Tak, 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 dokładnie. Więc
od euforii po depresję.
I w takich najgorszych momentach przeszły mi nawet myśli samobójcze w tym momencie, jak już nikt mi nie chciał pomóc. Przeszła mi taka myśl, oczywiście nie wchodziłem w to, bo wiedziałem, że to nie jest wyjście, ale przeszło, że po prostu to jest już taki stan, że osoba słabsza psychicznie, która nie ma dużo siły w sobie, jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ludzie popełniają po prostu samobójstwa niestety, bo to są tak silne emocje i po prostu w jeden moment można podjąć złą decyzję i coś głupiego zrobić, czego się później żałuje, no jeżeli...
A mamy potem, powiedzmy, kilkadziesiąt lat na wyprostowanie jednak jakiejś sytuacji.
Tak. I to całe życie można się leczyć z tego, niestety. Bez odpowiedniej wiedzy to naprawdę można całe życie to nosić i nie poradzić sobie z tym. Dlatego ważne jest uświadomienie sobie i szukanie tych rozwiązań.
Chodziłeś do jakiegoś terapeuty? Co było momentem zwrotnym w Twoim życiu?
Moment zwrotny w tym właśnie hazardzie był ten moment, jak mi nikt nie chciał pomóc. Wiedziałem, że nie mogę już na nikogo liczyć, że muszę sam się wziąć w garść, albo ogarnę to, albo mnie nie ma, albo nie było innej drogi, więc ja chciałem żyć, ja chciałem zmienić swoje życie i to po prostu stało się tak nagle, taki przełącznik. Nie miałem już potem problemu, żeby wracać do tego pokera. Wiedziałem, że on mi zniszczył w pewnym stopniu życie. Zabrał mi 3 lata życia, których już nie odzyskam. Zabrał mi relacje. Część odzyskałem, część nie. Ale ten czas jest taki najważniejszy. Po prostu żałuję tego, że tyle czasu straciłem, bo 3 lata mnie nie było. Ja nie miałem życia towarzyskiego. Nie miałem nic. Ja tylko siedziałem głową w tym pokerze.
A ile pieniędzy finalnie przegrałeś?
Ciężko to tak stwierdzić, bo to jest ta kombinacja właśnie tego
kredytów, powiedzmy, związku. Czyli jeszcze dochodzą też odsetki do tego, prawda?
Tak, tak, tak. Aha. Więc ogólnie przegrałem, się wydaje, około 60-70 tysięcy razem z tym zadłużeniem związanym z dziewczyną. Jednak te odsetki urosły z 70 tysięcy właśnie do 200. Więc tak, prawie trzykrotnie więcej musiałem
zapłacić.
Uroki
chwilówek.
Tak, oj tak. Chwilówki to jest takie zło.
Jesteś człowiekiem działającym w branży IT. Tak. Wielu programistów w swoim programie gościłem, czy też osób wywodzących się z tego segmentu rynku. I widzę, że naprawdę bardzo fajnie się Wam te życie zawodowe układa. Jak myślisz, jak długo jeszcze hostca na rynku będzie funkcjonować?
Moje zdanie jest takie, że to będzie trwało latami jeszcze, czy w nieskończoność, nie wiem. Na pewno będą powstawały programy, które też automatycznie będą ten kod produkować. Jednak zawsze ten człowiek będzie potrzebny, żeby to kontrolować i pisać jakieś rzeczy, z którym maszyna sobie nie poradzi. Więc w obecnych czasach myślę, że ciągle jest czas na to, żeby wejść w tą branżę. Bo brakuje wielu specjalistów, wielu programistów i wbrew pozorom nie jest to tak trudne, jak się może wydawać. Tutaj nie ma strasznie dużego progu wejścia, nie trzeba mieć studiów skończonych, trzeba mieć po prostu umiejętności, które się potwierdzi na rozmowach rekrutacyjnych.
W jakich językach programowania pracujesz?
Ja od ponad 10 lat głównie pracuję w JavaScriptie, piszę warstwy frontendowe, są takie frameworki React, Angular, bardzo popularne, w których pracuję. I to wydaje mi się, że to jest dosyć prosty język, w porównaniu do Java, języka backendowego, w którym zwykła osoba jest w stanie w ciągu jednego dnia napisać jakiś tam Hello World program, tak? Czyli wyświetlić cokolwiek na stronie i mieć z tego satysfakcję, ponieważ to bardzo łatwo jest po prostu zacząć. Potem zaczynają się schody troszeczkę, ale masz przynajmniej taką świadomość, że i widzisz efekty swojej pracy, bo w przypadku języków backendowych no jednak to już jest bardziej skomplikowane, ty widzisz cyferki, kod, nie do końca widzisz wizualizację tego, co robisz. A warstwa frontendowa to jest to, co widzimy na stronie, tak? Czyli wszystkie przyciski, formularze, więc w momencie pisania kodu od razu możemy zobaczyć w naszej przeglądarce, co dokładnie zrobiliśmy.
Osoby, które chciałyby w tej chwili wejść w branżę IT, na czym powinny się skupić? Studia są konieczne?
Nie są konieczne. Nie są konieczne, na pewno mogą pomóc w myśleniu, tak, żeby przestawić się na takie bardziej abstrakcyjne myślenie, mogą pomóc w szybkości nauki, więc jeżeli ktoś jest po studiach technicznych, ma na pewno lepszy start, aczkolwiek w tej chwili prowadząc szkolenia mamy wiele osób, które zaczynały od zera, przebranżawiały się z administracji, z AWF-u, z różnych dziedzin, które nie są w ogóle techniczne i dają sobie radę.
Okej. Okay. A jeśli chodzi bezpośrednio o aspekt związany z tymi mitycznymi zarobkami programistów, to faktycznie jest tak, że w tej branży każdy ma szansę już na starcie zainkasować środki, które w innych segmentach rynku byłyby nieosiągalne?
I tak, i nie.
Czy to jest taka bańka medialna?
Oczywiście.
Popatrz, jak jedzie pod prąd, gość, widziałeś?
Tutaj mamy, tak, jakieś remonty i ciężko.
Przepraszam.
To zależy wszystko. Oczywiście widełki są szerokie. Początkujący programista nie mający żadnego doświadczenia, to takie minimum, które może zarobić, to na pewno jest około 3-4 tysięcy na rękę już.
To jest minimum. Jednocześnie ucząc się wtedy tak naprawdę zawodu.
Tak, już umie kodować, ale nie ma tej praktyki, nie ma doświadczenia, więc taki praktykant można powiedzieć. 3-4 tysiące to od tego się zaczyna na pewno. Jeżeli już masz jakieś bazowe umiejętności, jesteś w stanie rozumieć, co do ciebie mówi doświadczony programista, żeby czerpać od niego naukę już. Górne widełki, według mnie sky's the limit. Ostatnio się dowiedziałem, że w Stanach razem z akcjami firm można nawet zarabiać do miliona dolarów rocznie jako programista.
W moim programie pojawił się swego czasu Waldek, który na pewno będzie oglądał ten odcinek. 300 tysięcy złotych to są pieniądze, które on w stanie jest miesięcznie wygenerować ze swojej działalności. Można takie środki generować, czy to jest swego rodzaju ewenement? Możesz się też posłużyć swoim przykładem.
Więc tak, jeżeli pracujesz tylko jako programista z nadgodzinami w Polsce, to według mnie taka granica to jest, podchodzi pod, mówię już będąc bardzo doświadczonym, tak, taka górna granica pod 100 tysięcy, myślę, pracując nad godzinami. To, co Waldek robi, to według mnie on jeszcze, znaczy z tego, co oglądałem, bo oglądałem oczywiście ten odcinek, on ma też swoją firmę i zarabia na body leasingu.
Tak.
To tutaj według mnie są nieograniczone możliwości.
Każde środki możliwe.
Im więcej masz osób pod sobą, tak naprawdę, im większą masz tą firmę, tym więcej marży zgarniasz i te zarobki mogą iść w górę i to nieskończoność, tak? Kwestia po prostu skali. Ale jako programista, który pracuje na własną rękę, nie ma żadnej firmy, pracuje z nadgodzinami, czy nawet bez, jest w stanie po kilku latach pracy zarobić sobie na takie auto.
Momentem takim przełomowym w życiu wielu zapracowanych osób, które są sfokusowane na swoim celu, jest założenie rodziny. I w Twoim przypadku też chyba ta rodzina ma szczególne miejsce. Zgadza się?
Dokładnie.
To są osoby, które Cię motywują, napędzają do pracy i chciałbym, żeby tutaj wybrzmiało takie przesłanie na koniec i taka lekcja pod tytułem, że nie samą pracą człowiek żyje i są rzeczy ważniejsze. Możesz to rozwinąć?
Jasne. Więc tutaj masz 100% rację. Zanim założyłem rodzinę, którą założyłem około 3 lat temu, byłem pracoholikiem. Ja żyłem tylko pracą i sportem. Tak, miałem czas na sport, uwielbiam siatkówkę, ale nie było tej rodziny i teraz z perspektywy czasu widzę, że to jest ślepy zaułek, bo ten pracoholizm może zniszczyć całe życie. Zakładając rodzinę, ja mam teraz taki balans. Czas leci, moje dzieci rosną, mam 2 synków, Kubusia i Kacperka, 2 lata i roczek i uświadamiam sobie i moja kochana narzeczona, która jest tu i teraz, ona żyje w teraźniejszości, ja żyję w przyszłości. Ona mnie sprowadza na ziemię, pokazując, że te chwile, które uciekają, nie wrócą już nigdy. Więc życie pracą po to, żeby zarobić, odłożyć na emeryturę, a potem dopiero cieszyć się rodziną, to jest totalnie błędne myślenie, bo można stracić te piękne chwile, które są teraz. Więc dzięki temu, że mam rodzinę, jestem w stanie to zbalansować. Oczywiście nie rosnę tak szybko, jakbym chciał, bo nie mam już tyle czasu, żeby poświęcać na pracę, ale jestem mega wdzięczny, że mam taką drugą połówkę, która jest tak wyrozumiała i pokazuje mi, że życie to nie tylko praca, że trzeba też się cieszyć z tych chwil, które teraz przeżywamy, że przyszłość będzie, a te dzieci urosną i wtedy będziemy tylko żałować, że nie spędziliśmy tak tego czasu z rodziną, nie nawiązaliśmy więzi. I tak było mniej więcej u mnie z moim tatą, który teraz tego żałuje.
Jesteś młodym 30-letnim człowiekiem, 31-letnim człowiekiem,
tak, 31.
który osiągnął jakiś zawodowy, określony sukces. I pokus w takim mieście jak Warszawa jest też sporo. Mhm. Ty jednak wspominasz o tych rodzinnych wartościach i bardzo mi się to podoba. Jednak jaką przewagę widzisz takich długodystansowych związków nad krótkimi, powierzchownymi relacjami?
Tak, to jest na pewno bezpieczeństwo i stabilizacja. Nie mając rodziny, a osiągając sukces, jest bardzo duże ryzyko, że może nam coś odwalić, że możemy w nie ten sposób korzystać z tego naszego sukcesu, w jaki powinniśmy. I wtedy schodzimy na złą ścieżkę, a ta rodzina jest takim pasem bezpieczeństwa według mnie, bo mając rodzinę, pracując dla niej i spędzając z nią czas, nie myślimy o tych pokusach. Tych pokus może są, one są, ale nie zwracamy tak na nie uwagi, bo mamy inne priorytety. A nie mając rodziny, myślę, że jesteśmy bardzo narażeni na wszelkiego rodzaju używki, pokusy.
I też mniej skuteczni w działaniu czasami, prawda? No bo jednak tych rozpraszaczy jest więcej.
Tak. Tak, bo rodzina to jest odpowiedzialność, więc nie możemy sobie pozwolić na chwilę słabości, szczególnie też jak już mamy potomków, mamy dzieci, więc jesteśmy jako faceci, tak, głową rodziny i musimy stać na wysokości zadania, więc no nie możemy sobie pozwolić na tego typu rzeczy.
Pewnie za kilkanaście lat twoje dzieci będą oglądały ten materiał. Co chciałbyś im w tej chwili powiedzieć?
Że to jest najpiękniejsze, co mi się przytrafiło w życiu. Ten samochód piękny jest, ale to jest nieporównywalne z rodziną. Ja nie miałbym problemu, żeby gdyby coś się działo, żeby go po prostu zrezygnować, tak? Jakby że miałem do wyboru dzieci, samochód, czy życie z rodziną, a majątek. Rodzina jest najważniejsza. Więc chciałbym powiedzieć moim dzieciom, że je bardzo kocham i bardzo się cieszę, że mam taką cudowną rodzinę.
No i takie wzruszające zdanie na koniec dzisiejszego odcinka. Bardzo dziękuję za spotkanie. Zbijamy żółwika. Także bardzo Wam dziękujemy za dzisiejszy Wasz czas i zapraszam wszystkich do subskrybowania kanału. Cześć.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.